Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. W rozmowach niedokończonych podejmujemy temat poszkodowani przez banki. Już dziś w telewizji Trwam pierwszą część tego tematu realizowaliśmy. Są z nami goście, których serdecznie witam, tym razem w studiu radiowym. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, poszerzone nieco grono, ale po kolei jest pan Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Witam Państwa.
Jest z nami pan Marek Żewuski, wiceprezes tego stowarzyszenia.
Szczęść Boże.
Jest pani Agnieszka Kołodziejska, koordynator inicjatywy Nasze Jerycho.
Szczęść Boże.
Jest pan Norbert Nagaj, członek stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, a także Nasze Jerycho.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I dotarł pan Przemysław Smoczyński, radca prawny.
Dobry wieczór Państwu.
Poproszę może naszych gości o takie krótkie resume tego, co już usłyszeliśmy, bo mamy świadomość, że grono jest szersze, jeżeli chodzi również o naszych odbiorców, tym bardziej, że ta audycja nie była w Radiu Maryja w pierwszej części, a zatem myślę, że warto nawiązać do tego. Ja też tylko nadmienię, że Państwo nie po raz pierwszy już jesteście naszymi gośćmi i ten temat nie po raz pierwszy jest poruszany na naszych antenach, dlatego też poprosiłbym, by w tym wprowadzeniu powiedzieć o echach, o owocach tego pierwszego naszego spotkania tutaj, a także o to, co, jeżeli coś uległo zmianie, jeżeli chodzi o system prawny w Polsce, o sytuację osób poszkodowanych przez banki, to też chciałbym, żeby to wybrzmiało. Zatem bardzo proszę o wprowadzenie.
Dziękujemy Państwu za to, iż możemy być po raz drugi już w studio. Po pierwszej audycji mieliśmy bardzo dużo telefonów. To się również potwierdziło dzisiaj w telewizji Trwam, kiedy pod koniec mieliśmy kilka telefonów, które pokazały przekrój tych problemów, z którymi się stykamy. To są zarówno problemy z nielegalną, naszym zdaniem, windykacją, jak i często ściąganiem długów, które są przedawnione albo w ogóle tak naprawdę nie istnieją. Takich osób do nas trafiło bardzo dużo. Mamy nadzieję, że każda otrzymała odpowiedź. Jeżeli nie, to prosimy ponownie o kontakt, gdyż telefonów tych naprawdę było na tyle dużo, iż mogliśmy na jakiś nie oddzwonić. Ale myślę, że wielu osobom pomogliśmy, bo zdarzały się sytuacje, które się potwierdziły nasze przypuszczenia, iż instytucje finansowe rościły sobie prawo do pewnych kwot, które były im nienależne. Także dzisiaj też zachęcamy kolejne osoby, żeby dzwoniły do radia. Poprosiliśmy o pomoc pana Przemysława, który jest radcą prawnym i który będzie mógł udzielić bardziej fachowych informacji prawnych. I to jest też naszym celem, żeby wszyscy wiedzieli, iż możecie Państwo walczyć z bankiem i sytuacja, w której instytucja finansowa jest w sporze z państwem, domaga się jakichś kwot, bardzo często jest taką sytuacją, która jest sytuacją nie w pełni zgodną ze stanem faktycznym, czyli mówiąc kolokwialnie, czasem ktoś państwa próbuje po prostu oszukać. A wracając jeszcze do tego, co się udało w tym czasie zrobić, to my jako organizacja społeczna po tej pierwszej audycji mieliśmy tak dużo telefonów, iż musieliśmy poszukać wsparcia, zarówno takiego psychologicznego, i udało nam się uzyskać też dzięki tej pierwszej audycji wsparcie psychologa, którego numer telefonu jest na naszej stronie. Więc w sytuacjach kryzysowych, kiedy Państwo macie wrażenie, iż nie radzicie sobie ze stanem obecnym, iż ta sytuacja finansowa Państwa przytłacza, to również zapraszamy do takiego kontaktu, który może pomóc w tym pierwszym momencie, kiedy Państwo macie wrażenie, iż zostaliście sami. Po drugie, w tym czasie była próba, kolejna próba ze strony pana prezydenta rozwiązania problemu tzw. kredytów walutowych. Niestety w naszej ocenie i zgodnie z przeczytanym projektem ustawy, który był prezentowany w Sejmie w piątek, ten projekt nie jest realnym rozwiązaniem problemu tych kredytów, gdyż de facto jest to udzielenie kolejnego kredytu na spłatę tych kredytów, a za jakiś czas oczywiście tą kwotę trzeba będzie zwrócić, więc dalej pozostajemy z umowami, które są niezgodne z prawem, ale przede wszystkim zawierają kwotę zawyżoną często nawet o połowę, czyli z długu, który bank na przykład domaga się 500 tysięcy, zazwyczaj tak naprawdę ten dług nie powinien wynosić więcej niż 300 tysięcy złotych. My oczywiście w Sejmie dalej będziemy monitorować tą sprawę i również będziemy namawiali polityków do tego, żeby ten problem rozwiązali. W tym celu został przygotowany wniosek o komisję śledczą i apelujemy tutaj do decydentów w każdym klubie parlamentarnym do tego, aby byli chętni podpisania się pod tym wnioskiem, dlatego iż ten wniosek ma służyć weryfikacji tego, co zrobili urzędnicy państwowi od 2010 roku do 2017 z takimi aferami jak opcje walutowe, polisolokaty, kredyty pseudowalutowe, później oczywiście afera Amber Gold, ale również upadki banków, takiego banku jak SK Bank czy Skoku Wołomin i innych jeszcze instytucji, które w tym czasie upadły. W naszej ocenie za to odpowiada grono urzędników, które nadzorowało ten rynek, w tym jego był przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, który zaraz po opuszczeniu stanowiska został pracownikiem jednego z tych banków, który nadzorował. I chcielibyśmy, żeby politycy, którzy również wzywali tych urzędników przed Komisją do spraw Amber Gold, przestali wierzyć opracowaniom tym, które ta sama komisja wytworzyła na przykład w sprawie kredytów pseudowalutowych, gdyż skoro nie dochowali obowiązków w tylu aferach, to w naszej ocenie nie ma możliwości, iż te analizy wykonane przez nich mają jakiekolwiek oparcie w stanie faktycznym. Więc jeszcze raz podkreślę, apelujemy o to, żeby ta komisja pokazała prawdę o tym, co się stało z już ponad 100-tysięczną rzeszą rodzin, która mogła stracić cały majątek wraz z nieruchomością, ponieważ tych umów ubyło już prawie 150 tysięcy. To jest więcej 5 razy niż afera Amber Gold i kilka razy więcej niż afera reprywatyzacyjna, więc apelujemy do polityków, aby ta rzesza ponad 100-tysięczna rodzin, która już straciła majątki, po pierwsze się nie powiększała, a po drugie, żeby było wyjaśnione, dlaczego tak się wydarzyło.
Norbert Nagaj, grupa modlitewna Nasze Jerycho. Chciałbym zwrócić uwagę na temat dzisiejszej audycji, poszkodowanie przez banki. Ja uważam, że to jest bardzo ważne stwierdzenie i ważny sygnał, bo to pokazuje, że tak, bank może skrzywdzić. Mamy już w Polsce prawomocne wyroki pokazujące, że umowy pseudokredytowe, pseudowalutowe, ale też umowy na polisolokaty są umowami bezprawnymi i sądy zarządzają zwroty na rzecz kredytobiorców, na rzecz oszukanych. Także jest to bardzo ważny sygnał, żeby się nie poddawać, żeby walczyć o siebie, o swoje rodziny, dlatego że bank rzeczywiście może zrobić krzywdę. Ja chciałbym tutaj przytoczyć słowa pana prezydenta pełniącego obecnie tę funkcję w Polsce. To są słowa z jego kampanii przedwyborczej z 2015 roku, z lutego, z miejscowości Żyrardów. To jest taka miejscowość 405-tysięczna pod Warszawą. Tak się składa, że jestem mieszkańcem tej miejscowości od 10 lat. I słowo, które mnie uderzyło pana prezydenta, to jest takie zdanie. Państwo ma stworzyć takie regulacje prawne, żeby bank nie mógł go oszukać, nie mógł oszukać obywatela. To słowo, to zdanie pokazuje jednak jakieś stwierdzenie rzeczywistości, że jednak tak się może dziać. Jeżeli ktoś chce nas przed czymś chronić, to znaczy, że coś złego może się dziać. I to jest stwierdzenie faktu, że bank może oszukać obywatela. Proszę Państwa, gromadzimy się tutaj jako osoby prywatne. Nie jesteśmy ekspertami, nie jesteśmy tutaj profesjonalistami, natomiast jesteśmy konsumentami tego rynku bankowego, usług finansowych I część z nas, większość praktycznie, w jakiś sposób ucierpiała na tych usługach finansowych. W tym czasie okazało się, że rzeczywiście te umowy były szkodliwe dla nas, są bezprawne. I rzeczywiście budzimy się w nowej rzeczywistości, kiedy dostrzegamy, że państwo polskie nie chroni nas. Nie chroni nas i to zgadza się ze słowami pana prezydenta sprzed 2 lat z kampanii wyborczej. Rzeczywiście państwo nie funkcjonuje, ale też i w chwili obecnej. Nie zapewnia nam żadnej kontroli, żadnej weryfikacji sektora bankowego. Owszem, słyszy się o tak zwanym Komitecie Stabilności Finansowej, ale ten komitet, jak się okazuje, dba tylko o stabilność całego sektora finansowego. To nie są tylko banki, ale towarzystwa ubezpieczeniowe, też inne korporacje, instytucje. Tutaj banki tak naprawdę w Polsce mają pełne pole manewru i dlatego to wykorzystują. I dlatego w Polsce mamy od wielu, wielu lat problem bankowego bezprawia. My jako osoby prywatne gromadzimy się w stowarzyszeniach. Te stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, czy Grupa Nasze Jerycho, to są tak naprawdę stowarzyszenia grupujące osoby poszkodowane. A więc nie mamy środków na etaty, na prawników, na pomoc psychologiczną. Wszystko, co robimy, to robimy własnym sumptem. Dlatego zachęcamy państwa przede wszystkim, żebyście to państwo zainteresowali się swoją sprawą. My oczywiście możemy służyć tutaj, coś doradzić, ponieważ już pewną ścieżkę przeszliśmy, czy to bankową, czy w jakiejś instytucji, czy prawną, czy w prokuraturze, tu możemy służyć, jakoś pokierować. Natomiast zaznaczamy, zachęcamy, że ten ciężar wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, za swoje zobowiązania finansowe spoczywa na państwach. I owszem, to nie państwo zawsze są winni, że zostaliście potraktowani na przykład nieuczciwą umową finansową czy w banku, ale to na państwu spoczywa ciężar, żeby coś z tym zrobić, żeby zawalczyć o siebie. I naprawdę zachęcamy, żeby nie zamykać się, nie poddawać się, dlatego że wszelkie działania windykacyjne ze strony czy to firm pożyczkowych, czy nawet banków są tak naprawdę bezprawne. Nikt państwa nie może nachodzić w domu, żaden windykator. Nie mają państwo obowiązku tak naprawdę nikogo wpuszczać do domu, ani nawet z nikim rozmawiać. Przede wszystkim telefony z firm windykacyjnych do pracy, do sąsiadów, nękanie SMS-ami. To jest tak naprawdę właśnie wszystko forma nękania zabroniona przez prawo. I takie rzeczy należy śmiało zgłaszać do prokuratury. Ta będzie wiedziała naprawdę, co z tym zrobić. I mamy już takie przypadki, gdzie rzeczywiście te formy nękania, najść, bardzo szybko się kończą właśnie, jeżeli widać, że konsument zna swoje prawa, tak? Bo te wszystkie działania bezprawne bazują właśnie na naszej niewiedzy. Nie jesteśmy uczeni już od szkoły podstawowej, jak się zachowywać na rynku finansowym. Nie mamy tych umiejętności i to bardzo łatwo właśnie te firmy wykorzystują. Chciałem powiedzieć państwu o odpowiedzialności państwa polskiego za bezpieczeństwo rynku bankowego, finansowego dla konsumenta. To państwo polskie i jego instytucje powinny nas chronić jako konsumentów, także my, podpisując jako nieprofesjonaliści, jako niezawodowcy, nie musimy mieć wiedzy specjalistycznej, żeby podpisać umowę na kredyt z bankiem czy z towarzystwem ubezpieczeniowym. To państwo ma nam zagwarantować, że wszelkie instytucje nadzorcze zweryfikują, czy szablony tych umów, które instytucje z nami zawierają, są dla nas bezpieczne. Owszem, my mamy wpływ tylko na niektóre części zapisów tych umów, takie jak kwota kredytu, jego długość, czy forma ubezpieczenia. Natomiast szablon tej umowy, jego konstrukcja, zrąb powinien być dla nas bezpieczny i o to powinno dbać państwo, a tak się nie dzieje i dlatego cały czas mamy do czynienia z bankowym bezprawiem. Ja tutaj chciałem przypomnieć postać pana Wojciecha Sawickiego. Jest to pan, który pełni taką funkcję społecznego rzecznika praw kredytobiorcy. Jest to pan, który tak naprawdę zrobił bardzo dużo fajnej pracy. To znaczy odpytał wszystkie instytucje państwa, kto tak naprawdę odpowiada za nadzór nad bankami w Polsce. I okazuje się, że ani nie jest to Ministerstwo Finansów, ani nie jest to UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ani nie jest to żaden nadzór bankowy. Tak naprawdę żadna z instytucji państwowych nie pełni takiej roli. Jeżeli już, to pełnią taką rolę w jakimś małym wycinku, tak jak UOKiK, broni tylko tak naprawdę od strony konsumenckiej. Komitet Stabilności Finansowej dba tylko, aby cały system finansowy w Polsce się nie zawalił. Ale to, co już wyprawiają banki, jakie zawierają umowy bezprawne, tutaj już hulaj dusza, tutaj nie ma żadnej kontroli. I chciałbym Państwa jakby zachęcić do tego, żeby się nie poddawać, żeby się nie bać instytucji, tak jak sąd. Zachęcam, żeby szukać tutaj pomocy właśnie w stowarzyszeniach, w internecie. Nasza wiedza właśnie się stąd opiera, że szukaliśmy innych osób, które mają podobny problem. I zebrani w stowarzyszenia czujemy się jakby mocniejsi. Tutaj gromadzimy wiedzę. Wszyscy się uzupełniamy, każdy z nas jest inny, każdy ma inne doświadczenie zawodowe, ale to wszystko powoduje, że jesteśmy silniejsi. I chciałbym powiedzieć Państwu, że Państwo nie są sami z tym problemem, bo skala jest tak naprawdę ogólnopolska. Mamy w zeszłym roku 8 milionów postępowań komorniczych. 8 milionów, a nas jest niecałe 40 milionów. 6 tysięcy samobójstw przez ostatnie 2 lata. Są to poziomy nienotowane od czasów historycznych, czyli to jest około 100 lat, kiedy poziom samobójstw w Polsce jest rejestrowany. Lata 50. to jest kilkaset samobójstw. Lata 90. to jest po 2-3 tysiące samobójstw. Natomiast od roku 2014 mamy poziom 6 tysięcy. I psychologowie w takich przypadkach, analizując takie dane, mówią wprost, że coś niedobrego dzieje się w społeczeństwie. A tym czymś może być właśnie skala bankowego bezprawia.
Marek Żywuski, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Ja chciałem Państwa przede wszystkim, którzy mnie słuchają, podnieść trochę na duchu, jeżeli macie ten pseudokredyt frankowy, bo nie dajcie sobie wmówić, że to jest wasza wina. Nie, w żadnym wypadku. To banki ponoszą całkowitą odpowiedzialność za to, że wprowadziły produkt, który jest niezgodny z prawem na rynek. I to jest, są na to potwierdzone wyroki, jest informacja ze strony rzecznika finansowego, jest opinia rzecznika finansowego na ten temat, ale też rzecz, która w jakiś sposób także umyka, często w zasadzie nie jest w ogóle podnoszona, to w jaki sposób banki informowały państwa o ryzyku kredytowym. My dziś wiemy i mamy na to informacje z dokumentów, które opublikował Międzynarodowy Fundusz Walutowy, o tym, że banki w ogóle nas nie informowały o tym, o instrumentach finansowych, które im służyły do zabezpieczenia ryzyka, a nas, kredytobiorców, pogrążały. Sprawiały, że dla nas te koszty i ryzyko były znacznie większe. Także nie dajcie sobie Państwo wmówić, że to jest wasza wina. To jest całkowicie w 100% wina banków. Chciałem też się rozprawić z kilkoma takimi pseudoargumentami, które Państwo możecie też spotkać w telewizji. Czasami nawet posłowie wypowiadają takie rzeczy. Są one publicznie zgłaszane i są to argumenty nieprawdziwe. Pierwsza rzecz, między innymi, którą można wymienić, to jest: nie można doprowadzić do odwalutowania, bo zagrozi to sektorowi bankowemu. Otóż pierwsza rzecz. Banki bardzo dobrze zarabiały na tych kredytach i mamy przecież informacje o tym, jakie były zyski. Jak można mówić o tym, że nie można załatwić tej sprawy i nie można oddać tych pieniędzy, jeżeli się wcześniej ich zarobiło? Jest to dokładnie wyliczone z dokładnością do złotówki ile. Mamy zatem sytuację, w której banki mają zyski i jednocześnie szantażują Polskę, że jeżeli będą musiały oddać te nienależne zyski, to zbankrutują. I za straty, trzeba też sobie uświadomić to, że za straty banków odpowiadają akcjonariusze, czyli właściciele banków. Nie można też tej odpowiedzialności zrzucać na państwo, bo to nie państwo narobiło tych problemów, tylko banki. Kolejny pseudoargument, który się dość często pojawia, to jest ustawa doprowadzająca do równości stron, czyli ta pierwotna, którą prezydent nam obiecał,
może spowodować, że państwo polskie zostanie oskarżone przed międzynarodowymi trybunałami. To też również jest argument, który część posłów podnosi nawet tutaj na antenie telewizji Trwam. Spotkałem się z takim argumentem. No, co można powiedzieć? Po pierwsze, wiele państw, na przykład ostatnio Rumunia, zdecydowało się na ustawowe odwalutowanie tych oszukańczych kredytów i jeżeli polscy parlamentarzyści nie wiedzą, jak to zrobić, to może powinni się po prostu nauczyć, dowiedzieć się, jak to zrobić od innych krajów, żeby po prostu wiedzieli. Po pierwsze, muszą się przyznać do tego, że nie wiedzą. I po drugie, ważne jest również to, żeby powstała komisja śledcza, która wyjaśni wszelkie mechanizmy i okoliczności, które doprowadziły do sprzedaży tych oszukańczych instrumentów finansowych i zobaczymy wówczas, jakie instytucje zagraniczne i w jaki sposób zarobiły na Polakach te miliardy złotych, co się z tymi pieniędzmi stało, gdzie one w tej chwili są. Bo tej informacji także w przestrzeni publicznej nie ma. Kolejny pseudoargument to złotowicze zapłacili więcej i frankowicze są wciąż do przodu na tych kredytach. No, co można powiedzieć? No, jedynie, czego my chcemy jako frankowicze, to zrównania tych kredytów. My nie chcemy mieć sytuacji lepszej niż złotowicze. My chcemy dokładnie tego, co chcemy mieć, to jest zrównanie tych kredytów, żeby one były takie same jak złotowe. I ostatni pseudoargument, o którym chciałem powiedzieć, to jest, że budżet państwa straci na odwalutowaniu i wszyscy dopłacimy do tego odwalutowania. To również jest argument fałszywy, bo jedyną stroną obciążoną kosztami takiego odwalutowania byłyby banki. My nie chcemy nic od budżetu państwa i to nie jest sprawa między nami a budżetem państwa. Nie chcemy żadnej pomocy, w sensie pomocy finansowej, tylko chcemy tylko wyegzekwowania prawa. Natomiast jest inna rzecz. Państwo polskie już w tej chwili traci z tego powodu, że ten problem frankowy cały czas istnieje. I Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, czyli NIS w skrócie, obliczył, że to jest 22 miliardy złotych rocznie. Sam budżet państwa traci 3,85 miliarda złotych. Gdyby jeszcze powiedzieć, że te kredyty dobrze się spłacają, to należałoby jeszcze się zastanowić nad jedną rzeczą. Dlaczego cały czas BIK podaje w swoich danych, że 148 tysięcy umów zostało zamkniętych? Gdyby te kredyty rzeczywiście dobrze się spłacały, to myślę, że tych zamkniętych umów byłoby znacznie mniej. To jest następna sprawa, która się nie zgadza w tej narracji bankowej.
Agnieszka Kołodziejska, Nasze Jerycho. To, o czym tutaj rozmawiamy, to właściwie rozmawiamy głównie o nieuczciwości banków, no i o pieniądzach, o naszych pieniądzach. Nie można jakby od tego się oderwać. Więc pojawia się pytanie, czy można rozmawiać z Panem Bogiem o swoich pieniądzach? Czy można modlić się w tej sprawie? Czasami spotykamy się z takim zarzutem, że być może intencja mszy świętej, którą chcemy zamówić, jest za bardzo finansowa. Ja osobiście uważam, że Panu Bogu zależy na nas całych. I interesuje go również to, czy mamy na zimę węgiel w komórce, czy mamy się w co ubrać i co jeść. W związku z tym interesuje go również nasza sytuacja finansowa. Dlatego nasze Jerycho nie jest oderwane od rzeczywistości, tylko jakby zanurza się w tą rzeczywistość, która niestety dla wielu z nas okazała się być zbyt trudna i zbyt obciążająca. Można powiedzieć, że w Polsce lichwa jest oficjalnie zakazana. Natomiast te kredyty, tak zwane kredyty frankowe, wpisują się w mechanizm lichwy, doprowadzając ludzi do bankructwa i do utraty dachu nad głową. W poprzednich latach z tytułu funkcjonującego tak zwanego BTE, bankowego tytułu egzekucyjnego, który został ostatecznie uznany za niekonstytucyjny, tysiące ludzi, nie jedna rodzina, nie dwie, ale wiele tysięcy ludzi straciło dach nad głową. Jest to absolutnie sytuacja ekstremalna i wyjątkowa i myślę sobie, że wtedy, kiedy człowiek wpada w tarapaty finansowe, zaczyna być zadłużony i no jego życie jest doprowadzone do ruiny. Jest to taka sytuacja, że zaczyna czuć no, poczucie winy, ale też wstydu. Nawet wobec swoich bliskich czy rodziny unika tego tematu. Trudno się przyznać, że mam takie kłopoty finansowe, że wpadłem w takie tarapaty. I ja chcę właśnie powiedzieć, że z tym wszystkim łatwo jest powiedzieć, że to nie twoja wina i nie wstydź się, że ci się to przydarzyło, ale że z tym wszystkim można przyjść zarówno do ludzi, jak i właśnie do wspólnoty naszej Rycho, jak i do Pana Boga przede wszystkim. My się modlimy o rozwiązanie tej trudnej sytuacji z tego powodu, że czujemy, że nasz przeciwnik jest silniejszy. I to nie tylko taką siłą pieniądza. Mówi się, że pieniądz rządzi światem. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że to Jezus jest Panem. I dlatego do tej walki duchowej zapraszamy Boga, zapraszamy Maryję. Zamawiamy mszę świętą, spotykamy się raz w miesiącu, wspieramy się modlitwą, modlimy się też za siebie. To nie jest tak, że modlimy się w cały eter. Można do nas napisać, powiedzieć, wtedy i wtedy mam sprawę w sądzie, proszę pomódlcie się. Mamy też takie maile, które mówią, dostajemy je od osób niekoniecznie bardzo wierzących, że te osoby czuły to wsparcie, czuły tą modlitwę i że proszą na następną, kiedy mają następny termin rozprawy, znowu o taką modlitwę. Ja właśnie chciałam powiedzieć, żeby nie mówić, modlitwa to nie jest dla mnie. Moim zdaniem warto, zawsze warto jakby wrócić do Pana Boga, ale nie takiego Boga idei, tylko Boga żywego, bo tylko taki jest w stanie odmienić nasz los i bieg historii. Moje osobiste doświadczenie, chciałam się nim podzielić, dlatego że oprócz modlitwy mówimy tak, trzeba przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili, bo ten, kto kocha i przebacza, już zwyciężył. Szatan tutaj jest bezradny wobec modlitwy za naszych nieprzyjaciół. I to jest właśnie to pierwsze zwycięstwo. Ale chciałam się podzielić tak bardzo krótko moim osobistym doświadczeniem z Panem Bogiem. Ja różnie bywało w moim życiu, ale miałam taki moment, kiedy na Pana Boga się obraziłam. Uważam, że w każdej relacji, żywej relacji, też to może się przydarzyć. I przez co najmniej 4 lata no, byłam w stanie, można powiedzieć, wojny z Panem Bogiem. Ale na skutek jakby słuchania pewnych kazań zapragnęłam powrócić do Pana Boga i pamiętam, że wtedy powiedziałam Panu Bogu, dobrze, zrobię to jeszcze raz spróbuję Ci zaufać. Widzisz, jak trudno mi to przychodzi, ale okej, spróbuję zaufać Ci na 100%. Nie minął tydzień, kiedy miałam bardzo trudne doświadczenie, po prostu ktoś mnie ogromnie zranił. I modląc się w nocy, ja pamiętam i płacząc, jak powiedziałam, a ja Ci zaufałam. Minęła cała niedziela, która była dla mnie bardzo trudna i przepłakana. W poniedziałek zjawia się u mnie ten człowiek i mówi mi tak. Wiesz, ja wstałem rano, spojrzałem w lustro i wtedy zobaczyłem wszystko, co Ci zrobiłem. Dotknął mnie Pan Bóg. I przyszedł ze łzami mnie przeprosić. I to było coś tak niesamowitego. To nie było tak, że on jakby zreflektował się i chciał i uważał, że rzeczywiście zrobił mnie tak. To zdanie właśnie, że dotknął mnie Bóg i bardzo Cię przepraszam i pojawiły się łzy, to był dla mnie taki jeden właśnie z momentów, że Bóg jest żywy. Dlatego zapraszam wszystkich do tej modlitwy, do wspólnoty i do walki. No i ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to pozwy frankowiczów jest to skutek bezczynności państwa. Bezczynność jest decyzją. Jeżeli decyduje się nic nie robić, to jest to bardzo brzemienna w skutki dla nas wszystkich decyzja. Ja jeszcze zakończę może tylko cytatem Jana Pawła II na temat lichwy. Lichwa jest społeczną plagą, która rozpowszechnia się i dlatego bezwzględnie konieczne jest niesienie pomocy wszystkim tym, którzy wpadli w tę sieć niesprawiedliwości i poważnych cierpień. Mam szczerą nadzieję, że w kontekście roku jubileuszowego, dzięki udziałowi wszystkich, mogłyby być podjęte konkretne kroki w celu wyeliminowania tej groźnej plagi.
Zanim oddamy głos słuchaczom i poprosimy pana mecenasa o odpowiedzi na pytania, które z pewnością padną, chciałbym krótko podsumować. Ponieważ lichwa funkcjonuje w Polsce, to lichwa sama z siebie nie powstała. Ona powstaje z chciwości. My byśmy bardzo chcieli, żeby ci, którzy nie są w stanie się opanować przeciwko tej chciwości, żeby zreflektowali się, żeby również politycy nie rozsądzali, czy będziemy jako państwo ścigać tych, którzy tą lichwę wprowadzają, a tych poszkodowanych będziemy dzielić na tych, któremu skradziono malucha, czy skradziono poloneza, gdyż każdy, który padł ofiarą cudzej chciwości niezgodnej z prawem, zasługuje na to, aby organy państwa w jego imieniu działały i ścigały tych, te osoby winne. A osoby winne powinny się zreflektować i oczywiście, tak jak tutaj jest nasza wspólnota Jerycho, ona się modli o nich, o to, żeby one się opamiętały, ale one się muszą opamiętać i zaprzestać ten proceder dalej wprowadzać w życie, bo krzywdzą wielu swoich współobywateli. Kolejną rzeczą jest właśnie niestety to, iż często lobby bankowe próbuje wprowadzić do państwa umysłu coś takiego, iż oni nie mogą oddać części nielegalnych zysków, gdyż to by było groźne. To trochę tak, jakby ktoś do państwa, do mieszkania wszedł, zabrał wszystkie państwa rzeczy i następnie, jak już zostanie złapany, powiedział, że nie odda telewizora, ponieważ nie będzie mógł oglądać telewizji. No nie jest tak, że możemy dopuszczać tego typu myślenie, iż osoba, która na swojej chciwości poniosła, uzyskała jakiś majątek, iż nie może go oddać. Ona go musi zawsze oddać i powinna go oddać, dlatego iż inaczej, jeżeli taka zbrodnia pozostaje bez kary, to jest zachęta do tego, żeby oszukiwać kolejne grupy społeczne i my mamy takie obawy, iż kolejne grupy społeczne są wplątywane w nowe produkty, które są dla nich niebezpieczne i będą taką samą bombą tykającą, jak wiele afer, które było wcześniej. I najważniejsza rzecz, naszym zdaniem, Polacy jako naród ponoszą bardzo duże koszty odsetkowe. Powiem, co to znaczy na przykładzie. Jeżeli państwo idziecie do banku, który działa w Polsce i w Niemczech i w Polsce bierzecie kredyt gotówkowy w danym oddziale, to płacicie 4 razy więcej, niż gdybyście poszli do tego banku, ale w Niemczech. Czyli 4-krotnie płacicie więcej niż Niemcy, którzy zarabiają 4-krotnie więcej, więc naszym celem też jest dążenie do tego, żeby wszystkie kredyty złotówkowe, gotówkowe czy hipoteczne były wielokrotnie tańsze, gdyż ten koszt tych odsetek często przewyższa kwotę udzielonego kredytu wraz z innymi opłatami. I my chcemy, aby to nie bogaci bankierzy się bogacili i kupowali sobie kolejne jachty, tylko żeby całe społeczeństwo płaciło mniejsze raty od tych zaciągniętych pożyczek, żeby je sumiennie spłacali, ale zgodnie z prawem i żeby te pozostałe środki trafiły do polskiej gospodarki, czyli do taksówkarza, fryzjera, sklepikarza, a nie do już i tak bardzo bogatych bankierów.
Dobry wieczór raz jeszcze. Tak, ja chciałbym przedstawić, jak sytuacja wygląda od strony prawnej. Zarysować tutaj państwu i przybliżyć, mam nadzieję, w miarę zrozumiałych słowach, jak wygląda właśnie ten problem tak zwanych kredytów frankowych od strony prawnej i dlaczego te kredyty, te umowy są od strony prawnej wadliwe, co jak tutaj już mówili przedmówcy, jest stwierdzone prawomocnymi wyrokami sądowymi. Może jeszcze powiem kilka słów o sobie, tak może nieskromnie, ale chciałbym po prostu przekazać słuchaczom, że jestem prawnikiem, radcą prawnym, który od ponad roku zajmuje się kredytami tak zwanymi frankowymi. Ja postanowiłem sobie właśnie gdzieś ponad rok temu, że spróbuję ogłosić się i prosić o to, żeby ludzie, którzy mają kredyty indeksowane czy denominowane do franka szwajcarskiego, przesłali mi swoje umowy i ja w zamian będę odsyłał im zupełnie darmowe analizy tych umów wraz z moją ofertą, z której jeśli będą chcieli, to mogą skorzystać, jeśli nie, to nie. No i takich umów w tej chwili mam już przeanalizowanych około 50. No są to umowy wszystkich, podejrzewam, czy prawie wszystkich banków, które udzielały tych tak zwanych kredytów frankowych. No i jakby ten mechanizm, który został w nich zawarty, się powtarza. Jest to mechanizm, tak jak już tutaj mówiliśmy, po prostu niezgodny z prawem. I już mówię, na czym ta niezgodność z prawem polega. Po pierwsze, te umowy zawierają tak zwane klauzule abuzywne, inaczej mówiąc, niedozwolone postanowienia umowne, o których mowa jest w artykule 385 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego. I jest już stwierdzone zarówno przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Okręgowy w Warszawie, taki wydział, który jest nazywany Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak też i przez wiele innych sądów, przez Sąd Najwyższy również, że postanowienia, które przewidywały przeliczenie kwoty kredytu po kursie kupna franka szwajcarskiego ustalanym przez sam bank, to jest jakby bardzo, bardzo istotne, że to bank dowolnie decydował, jaki ten kurs będzie, oraz postanowienia umowne, które mówiły o tym, że rata kredytu będzie przeliczana z franków szwajcarskich na złotówki po kursie sprzedaży franka szwajcarskiego ustalanym też przez sam bank, że takie postanowienia są niedozwolonymi postanowieniami umownymi i w związku z tym nie wiążą konsumenta. A zatem, jeśli mają Państwo taką zawartą umowę frankową, w której jest napisane, że ta kwota udzielonego Państwu kredytu została przeliczona po kursie kupna ustalanym przez bank, natomiast raty zwracane są po kursie sprzedaży ustalanym przez bank, są to niedozwolone klauzule umowne i one Państwa nie wiążą. To jest jakby w tej chwili rzecz tak naprawdę nie do podważenia.
Ja bym może to streślił w jednym zdaniu. Jeżeli bank zawarł w Państwa umowie zapis nieuczciwy, który mówi, iż sam sobie będzie ustalał kwotę wysokości raty, to taki zapis jest niezgodny z polskim prawem i on Państwa nie obowiązuje od chwili jego zawarcia umowy, czyli nie od wyroku sądowego. Wyrok sądowy tylko ten fakt stwierdza, a Państwo mieliście nadpłaty, czyli płaciliście dużo więcej już od samej pierwszej raty, czyli bank sobie sam sterował wysokością tej raty.
Dziękuję bardzo. Też bardzo proszę tutaj Państwa, jeśli gdzieś tam mój język będzie niezrozumiały, to bardzo proszę o to, żeby tutaj go upraszczać, dlatego że my prawnicy mamy to do siebie, że często mówimy językiem niezrozumiałym dla reszty obywateli. Mam nadzieję, że też będzie się to zmieniać na korzyść. Natomiast wracając jeszcze do tej niezgodności z prawem, to są jeszcze argumenty i to bardzo mocne argumenty, które wskazują na to, że takie zawarte umowy są nieważne od samego początku. To znaczy, że nie tylko te postanowienia dotyczące tych przeliczeń kursowych są niezgodne z prawem, ale też i cała umowa. Tutaj sąd okręgowy w Toruniu, czyli w mieście, w którym właśnie przebywamy, stwierdził w jednym ze swoich wyroków, to był wyrok z 13 lipca 2016 roku, że taka umowa nie jest tak naprawdę umową kredytu, ponieważ nie spełnia warunków, które są określone w prawie bankowym. A w prawie bankowym jest powiedziane, że klient powinien zwrócić bankowi kwotę otrzymanego kredytu wraz z odsetkami. I wynika z tego, że bank może bogacić się jedynie na odsetkach, które otrzymuje od państwa, którzy spłacacie ten kredyt. Tymczasem w momencie, kiedy ta kwota kredytu, którą państwo otrzymywali w złotówkach, została przeliczona na franki szwajcarskie według kursu ustalonego przez bank, w tym momencie już na samym tym przeliczeniu bank się wzbogacił i jakby następnie przez to, że państwo otrzymali złotówki, a spłacacie franki szwajcarskie, czy też jakby złotówki, które są uzależnione od franków szwajcarskich, to w tym momencie bank się bogaci na samym tym przeliczeniu kwoty kredytu. No i sąd okręgowy w Toruniu stwierdził, że w związku z tym umowa jest nieważna. Podobnie orzekł sąd okręgowy Warszawa-Praga w roku z 2 grudnia 2016 roku. Również sąd okręgowy w Warszawie w roku z 22 sierpnia 2016 roku stwierdziły, że te umowy są nieważne, a co za tym idzie, strony powinny zwrócić sobie te kwoty, które wzajemnie otrzymały. W związku z tym powinno dojść do takiego rozliczenia, gdzie kredytobiorca zwraca bankowi kwotę, którą otrzymał, bank zwraca raty, które otrzymał i jakby i strony się rozchodzą. Dobrze, to może tyle wprowadzenia prawnego. Mam nadzieję, że będę mógł odpowiedzieć na Państwa pytania i pomóc Państwu przynajmniej w jakiejś mierze w rozwiązaniu Państwa problemów, albo chociaż zacząć pomóc w tymże rozwiązywaniu.
Ja chciałbym jeszcze zaapelować do naszych słuchaczy i szczególnie do tych, którzy czują się zaszczuci windykacją czy nachodzeniem windykatorów w ich domach, czy w jakiś sposób nękani SMS-ami czy telefonami, żeby się nie poddawali tak naprawdę, bo te działania są bezprawne i człowiek zostawiony bez pomocy państwa, wręcz doświadczający bezwzględności aparatu windykacyjnego i jeszcze dodatkowo wspieranego przez instytucje państwowe czy sądy, no nie zaufa więcej państwu, tak? Jego istnienie dla społeczeństwa to jest stracone. To są straty tak naprawdę niefinansowe, ale bardzo wymierne i całe społeczeństwo ponosi koszt takiej straty.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Poszkodowani przez banki to temat naszych rozmów niedokończonych dzisiaj, kwadrans po 22. Telefony już dzwonią, ale chwilę oddechu sobie tutaj zafundujemy. Zapraszamy Państwa do tego, żeby telefonować, też dzielić się może swoim doświadczeniem, może swoimi sukcesami, które w tych kwestiach Państwo odnosicie, albo też zadawać pytania naszym gościom, którzy przedstawili się i też wprowadzili nas w ten temat, chyba no, bardzo, bardzo szeroki. Numery telefonów są znane, ale przypomnę dla nowych słuchaczy 56 655 23 55, Polska Północna, 56 655 23 56, Polska Południowa. W naszej rodzinie to telefonia komórkowa 536 600 i 536 600 200, i za granicę dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady dodatkowo wybieramy 011. Już za moment wracamy do naszej rozmowy. I never
never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady.
Bardzo prosimy, Radio Maria, halo?
Halo?
Prosimy bardzo, szczęść Boże.
Mam takie pytanie do Państwa zaproszonych gości w związku z kredytem właśnie. Proszę Państwa, taką sytuację mam z mamą tutaj, że mama miała kredyt hipoteczny, brany w 2008 roku przez ojca, który zmarł i przeszedł ten kredyt później po śmierci ojca na mamę, bo tak było dwóch kredytobiorców w umowie. I nie mogliśmy sobie poradzić, spłacaliśmy dużo, spłaciliśmy około 50 tysięcy, kredyt był wzięty na 140 tysięcy. No i już nie byliśmy w stanie dalej spłacać tego. I po prostu doszło do tego, że teraz jest likwidacja majątku, bo złożyliśmy sprawę do sądu po prostu gospodarczego i sąd uznał tą upadłość konsumencką mamie, bo nie była w stanie z tego spłacać. I teraz jest, następuje likwidacja majątku. czyli mieszkania naszego. Mieszkamy tutaj z mamą. I po prostu teraz po tym, co się dowiedziałem z Państwa audycji i w ogóle tak z innych też źródeł, że jest szansa, że gdybyśmy wnieśli sprawę do sądu, to może by sąd nam uznał, tak jak w tych sprawach, które Państwo przedstawiliście, że tam właśnie sąd Warszawy i jeszcze gdzieś uznał, że to są nielegalne te sprawy, znaczy niezgodne z prawem te kredyty, i może jakby nam uznał ten sąd to też, to bylibyśmy w lepszej sytuacji niż teraz jesteśmy, bo następuje likwidacja majątku i to mieszkanie nam zabiorą. Teraz to przejął już syndyk wyznaczony przez sędziego. Po prostu czekamy na sprzedaż tego mieszkania. Już był jakby sądowy, nam wycenił to wszystko i czekamy, aż nas wyrzucą. No i tak sobie myślę, a jakbyśmy, czy jest możliwość, moglibyście odpowiedzieć mi, czy jest możliwość, że mama moja jakby teraz w tej sytuacji, w której jesteśmy, czy jest możliwość złożyć po prostu złożyć do sądu wniosek w tej sprawie. Czy to już jest za późno? Bo tak jak powiedziałem, jest upadłość konsumencka i następuje likwidacja majątku. Także pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo i przejdę na odbiór.
Bardzo dziękuję. A pana imię możemy poznać?
Marek.
Panie Marku, dziękujemy serdecznie i oddajemy głos naszym gościom.
Tak, panie Marku, no generalnie sprawa zaszła już mocno daleko. To znaczy, no jest tutaj no niestety ten wyrok sądowy, który stwierdza upadłość konsumencką pana mamy i no de facto stwierdza też, że ten dług, który pochodzi z tego kredytu, rozumiem też, że tak zwanego kredytu frankowego, że on jest. Sytuacja jest trudna, natomiast mimo wszystko zastanowiłbym się tutaj nad tym, czy nie można by jakoś jeszcze tego zaatakować. No, szanse na to są niewielkie, przyznam, ale chętnie bym się przyjrzał tej sprawie. Jakby no, na tę chwilę nic nie mogę obiecać. No, być może egzekucja tutaj była prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, w związku z tym można by w jakiś sposób spróbować zaatakować ten bankowy tytuł. No pewnym problemem może być ten wyrok dotyczący upadłości. Natomiast niczego nie obiecując, mógłbym tutaj pana zachęcić do tego, żeby przesłać dokumenty wszystkie związane z tą sprawą. Można je przesłać czy to do stowarzyszenia, czy to do mnie bezpośrednio. Nie wiem, czy gdzieś możemy podać jakiś kontakt e-mail na przykład, odesłać do Państwa strony na przykład.
Myślę, że podamy na naszej stronie kontakt dla pana Marka, a jeszcze bym tylko może dodał informację, iż przy upadłości konsumenckiej no, powinno być również zapewnione mieszkanie dla Państwa przez okres, który wskaże sąd. To jest, nie wiem, może mała pociecha, ale to nie jest tak, że Państwo od razu powinniście zostać bez żadnej nieruchomości. A tutaj faktycznie, jeżeli ta egzekucja byłaby prowadzona na podstawie tego przepisu o bankowym tytule egzekucyjnym, który, jak się okazało później, jest niekonstytucyjny, to może być faktycznie jakaś szansa na podważenie tego. Przy czym no tutaj oczywiście jest konieczna analiza pełnej dokumentacji, tak żeby też państwa nie żeby państwu dodatkowych kosztów nie przytwarzać, ale no musimy otrzymać oczywiście te dokumenty, żeby zobaczyć, w jakim stanie prawnym jesteśmy na dzień dzisiejszy.
Ja jeszcze z swojej strony mogę powiedzieć, no, że taka analiza, jeśli ja bym się jej podejmował, no to byłaby darmowa, żeby właśnie państwa nie obciążać, no żeby powiedzieć, czy jest szansa w ogóle jakkolwiek państwu pomóc, czy też nie.
Jeszcze dodam może ze swojej strony, że jakoś tak w sumie niecały miesiąc temu wysłaliśmy do Narodowego Banku Polskiego do wiceprezesa, z którym korespondujemy, takie pismo mówiące o tym, że takich ludzi, których właśnie zostali tak jak pan zniszczeni czy włącznie z pana matką, przez bankowe bezprawie, przez banki w Polsce jest rzeczywiście dość dużo. To są właśnie te 148 tysięcy umów, które zostały zamknięte. To jest dość dużo w skali nawet naszego kraju i zaproponowaliśmy stworzenie takiego funduszu, który mógłby być powołany z zysków Narodowego Banku Polskiego, który głównie swoje zyski właśnie czerpie z tego, że z różnic kursowych, czyli między innymi został ten zysk, powstał na podstawie tych nielegalnych kredytów, żeby po prostu utworzyć taki fundusz pomocy. To byłby rzeczywiście fundusz pomocy, jakiegoś wsparcia tym osobom, które już zostały zniszczone i których żadna ustawa już nie jest w stanie wyratować z tej sytuacji. I oczywiście nie chciałbym, żeby pan sobie robił z tego powodu nadziei, ponieważ Narodowy Bank Polski ma dość twardą sytuację, swoją postawę i niezbyt jest chętny w ogóle niezbyt chętnie postrzega ten nasz problem. W ogóle go nie dostrzega. Dla Narodowego Banku Polskiego te kredyty spłacają się świetnie i w ogóle nie ma żadnego problemu. To tyle jeszcze z naszej strony.
Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria, halo. Halo?
Proszę czekać. Wkrótce.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam takie pytanie. Bardzo mnie to jakoś tak nurtuje od dłuższego czasu. Dlaczego jeżeli osoby, które brały kredyty właśnie w walucie obcej, prawdopodobnie najpierw próbowały brać w złotówkach, prawda? No i w związku z tym, jeżeli w złotówkach osoba dowiadywała się, że jest niewypłacalna, że nie może tego kredytu wziąć, skąd to przekonanie było u ludzi, żeby brać w obcej walucie? Skoro jestem w Polsce, pracuję, zarabiam w złotówkach, no to nie wiem, mnie by się od razu jakoś czerwone światło zapaliło i bym się bardzo zastanawiała, jakim sposobem jestem bardziej wypłacalna w obcej walucie, jak nie we własnej, w której zarabiam. Jak to jest możliwe? Czy ktoś z państwa mógłby mi na to odpowiedzieć?
Dziękujemy. Pani imię?
Teresa.
Dziękujemy pani Tereso i naszych gości poprosimy o odpowiedź.
Szanowni państwo, przede wszystkim jeżeli idziemy do instytucji, która w tamtym czasie dla wielu Polaków jeszcze ciągle była instytucją zaufania, to mamy wrażenie, iż umowy tam tworzone są zgodne z prawem, a nie jest problemem tych kredytów to, iż kredytobiorcy chcieli takie umowy. Kredytobiorcy chcieli umowy uczciwe, czyli takie, które są zgodne z prawem, to jest punkt pierwszy. Nie pozwalają bankowi na sterowanie dowolne swoim długiem tego kredytu, to jest punkt drugi. I przede wszystkim nie będą niebezpieczne dla tego klienta. Większość ekspertów finansowych, w tym również obecny dość głośny polityk Ryszard Petru, wtedy twierdziło, iż ponieważ wejdziemy do strefy euro, przypominamy, iż również o tej wejściu do strefy euro mówiła w tej chwili największa partia opozycyjna, iż wejdziemy w przeciągu 2-3 lat, to stwarzało wrażenie, iż za chwilę żadnego ryzyka kursowego nie będzie, a poza tym, iż po wejściu do Unii Europejskiej jesteśmy tak blisko z tą gospodarką zachodnią, iż to ryzyko nawet Komisja Nadzoru wtedy bankowego wyliczała na poziomie plus minus 20%, a to, co pani powiedziała na wstępie, jeżeli klient nie miał zdolności w złotówkach, to bank nie powinien i nie miał prawa udzielać kredytu w walucie, która jest zmienna. A pomimo to banki udzielały takiego kredytu i proszę nam wierzyć, że w chwili obecnej również udzielają kredytu osobom, które tak naprawdę tych kredytów nie powinny otrzymać, bo prawdopodobnie tych kredytów nie spłacą. To świadczy o jednym. Nie chodzi bankom o spłacanie kredytu, tylko o to, żebyście państwo przez 8 do 10 lat spłacali, co nawet w jednej z analiz potwierdził Narodowy Bank Polski, iż taki okres kredytów 30-letnich przewiduje funkcjonowania, przynajmniej 1/4 z tych kredytów nie będzie dłużej trwała. Po to, żeby właśnie przejąć nieruchomość, zarobić na windykacji i to jest niestety nieuczciwe działanie ze strony banków, iż nie analizują właściwie sytuacji klienta przed sprzedaniem mu takiego produktu.
Jeszcze chciałem tutaj dodać, że pani bardzo słusznie zauważyła, że skoro nie był to kredyt w złotówkach polskich, To znaczy, że te umowy są nielegalne według polskiego prawa bankowego, dewizowego, ponieważ banki nie mogą udzielać kredytów do 2009 roku innych niż w polskich złotych. Także to też pokazuje właśnie ewidentnie, że są to umowy bezprawne.
Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, ponieważ rzeczywiście w tamtym okresie, mniej więcej w 2007-2008 roku, większość kredytów, która się sprzedawała, to były kredyty indeksowane, denominowane do waluty obcej. I z czego to wynikało? Głównie wynikało to z bardzo dużych dysproporcji między kosztami kredytu złotowego, a kosztami tego kredytu indeksowanego. Symulowanymi jeszcze dodatkowo przez bank, to po prostu wychodziło na tabelach. Dlatego ci ludzie, łącznie ze mną również, decydowaliśmy się na ten kredyt, który był indeksowany, denominowany do waluty obcej. Dlaczego my się tak na to decydowaliśmy? Ponieważ bank nie poinformował nas o rzeczywistym ryzyku kursowym. To jest to, co próbowałem zasygnalizować, natomiast to nie jest prosto wytłumaczyć. To wynika, nie mieliśmy tej wiedzy na temat tego, w jaki sposób bank zabezpiecza swoje własne ryzyko i jak to wpłynie na kurs walutowy. To bank miał, w zasadzie można było z góry przewidzieć, że ten kurs wzrośnie i to wzrośnie mocno, natomiast klienci tej informacji nie mieli, ponieważ byli przez bank dezinformowani. To, że my mamy w umowach często podpisane klauzule, że my wiemy o tym ryzyku, to tylko tak naprawdę obciąża bank, bo bank nie dość, że nas nie poinformował o tym ryzyku, to jeszcze dodatkowo wprowadził nas w błąd.
Ja bym jeszcze może dodał najprostszą rzecz. Wszyscy mieliśmy świadomość i myślę, że pani też ma do dzisiaj jeszcze taką świadomość, która niestety jest błędna. My myśleliśmy, że jeżeli bierzemy takie kredyty, to polskie banki kupują franki i te franki będą w Polsce. My myśleliśmy, że w Polsce wyląduje 40 miliardów franków, a niestety tak nie było. Te franki nigdy przez banki nie zostały kupione, bo gdyby były kupione, to ta waluta nigdy by nie doszła do poziomu 2 zł. Ona by się zatrzymała prawdopodobnie na 2,50, 2,60, a po wzroście może by wzrosła do 20 czy 30, czyli byśmy byli w takiej realnej sytuacji rynkowej. A ponieważ banki udały, że kupują franki, to wytworzyła się niestety taka sytuacja.
Ja jeszcze bym tutaj dodał, sprecyzował hasło świadomość ryzyka kursowego. Bo tego się nie mówi w przestrzeni publicznej, ale w przestrzeni sądowej już tak. Bo nie wystarczy konsumentowi powiedzieć o istnieniu jakiegokolwiek ryzyka kursowego, dlatego że do tego obowiązku należy również poinformowanie, jaka jest wysokość, wielkość możliwa tego ryzyka finansowego. I tutaj banki nie dopełniły tego obowiązku. Ale gwoździem do trumny chciałem powiedzieć, są tak zwane kredyty indeksowane i denominowane, pseudokredyty. Dlatego, że również to są pojęcia kredytowe niefunkcjonujące w prawie bankowym polskim. Także są to umowy też nielegalne według prawa bankowego.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani
Michał z Warszawy.
Witamy, panie Michale. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, pozdrawiam szanownych gości i księdza redaktora prowadzącego. Chciałem się odnieść w ogóle do sprawy bankowości. Uważam, że system bankowy w Polsce jest chory. To znaczy te banki, które zostały sprywatyzowane i zagraniczne, które tutaj są według mnie takimi wielkimi lichwiarzami, ponieważ nie opłaci się oszczędzać pieniędzy. Odsetki są prawie że zerowe, natomiast kredyty są bardzo drogie i po prostu ludzie nie, pod tym względem nie mają możliwości działania. Obywatele, którzy chcieliby korzystać z usług bankowych. Te usługi są po prostu nierzetelne. Spółdzielczość bankowa, czyli banki spółdzielcze i SKOK-i również nie spełniają swojego zadania, tak jakby się tego oczekiwało. SKOK-ów bardzo dużo zbankrutowało. Banki spółdzielcze też nie są wolne od różnych afer No wynika to, uważam, przede wszystkim dlatego, że nie przywrócono zasad przedwojennej spółdzielczości, w której takich bankructw nie było, a spółdzielczość spowodowała zniesienie lichwy kredytowej. Ta spółdzielczość przedwojenna charakteryzowała się bardzo silnym nadzorem członkowskim. To gwarantowało prawo. Członkowie na bieżąco mogli kontrolować, czy zarządy i rady nadzorcze nie kradną i nie wyprowadzają pieniędzy z banków. Także tutaj system kontroli finansowej obecny też nie spełnił swojego zadania. Sądy, no to już w ogóle szkoda się nad tym rozwodzić. Wiadomo, że to jest jedna wielka patologia i ze środowiska sędziów i nadzoru bankowego i ze środowiska profesorów, którzy zajmują się bankowością na wyższych uczelniach, nie wyszła jakaś zbiorowa inicjatywa naprawy systemu bankowego w Polsce. Uważam, że tutaj dwie kwestie. Jedno to to, żeby kredytobiorcy, którzy zostali ograbieni przez banki, ci, którzy brali kredyty we frankach, żeby zostali jakoś, no, żeby im pozwolono odzyskać to, co stracili, żeby nastąpiło zadośćuczynienie. To jest jedna sprawa. A druga, profilaktyka, żeby nie dochodziło więcej do takich patologii w systemie bankowym. Uważam, że brakuje edukacji na temat finansów, działania systemu bankowego, korzystania z usług. Obywatele nie wiedzą. Szkoły w programach szkolnych tego nie mają. Brak jakichś pozycji, które w popularny sposób, prosty, zrozumiały dla każdego obywatela, pokazywałyby, jak należy postępować w stosunkach z instytucjami kredytowymi. Przecież ludzie często brali kredyty w różnych Ambergoldach i tam składali pieniądze, bo system bankowy jest niewydolny. Więc uważam, że trzeba również profilaktycznie zacząć działać. Postarać się o to, żeby te programy szkolne były na właściwym poziomie, żeby uniwersytety starszego wieku też informowały i uczyły, jak korzystać z usług bankowych. Po prostu dla zdrowego rozwoju społeczeństwa, państwa, rodziny potrzebny jest wiarygodny, uczciwy, rzetelny system bankowy. I prosiłbym o ustosunkowanie się do mojej wypowiedzi. Dziękuję.
Dziękujemy panie Michale i oddajemy głos gościom.
Cóż, my możemy tylko powiedzieć, że jest to bardzo trafne podsumowanie obecnej sytuacji. Mogę tylko zachęcić pana Michała, ponieważ jest z Warszawy, do tego, iż takie osoby jak pan są dla nas cennym źródłem informacji. My się składamy wszyscy właśnie z sumy naszej wiedzy i zapraszam na naszą stronę internetową. Tam jest kalendarz naszego biura i bardzo chętnie oczywiście byśmy się z panem spotkali i trochę dłużej porozmawiali o tym, jak jest z polskim sektorem bankowym, gdyż to wszystko to, co pan powiedział, powtarza się praktycznie na każdym naszym spotkaniu i myślę, że pana wiedza, jak widać w tej krótkiej wypowiedzi, jest dużo szersza i nas też uderza to przede wszystkim, że faktycznie w Polsce brak jest edukacji, ona wręcz jest ta, która jest, wręcz jest szkodliwa momentami, gdyż prezentuje się trochę fałszywy obraz tego sektora bankowego. No i najważniejszy element, tak, brak tego nadzoru bankowego nad tymi instytucjami, to po prostu nie funkcjonuje, dlatego mamy tak dużo afer i tak dużo osób poszkodowanych przez banki.
Ja chciałbym odnieść się tutaj do wypowiedzi słuchacza o imieniu?
Michał.
Do wypowiedzi pana Michała. Generalnie zgadzam się z pana diagnozą, natomiast chciałbym odnieść się do tej wypowiedzi dotyczącej sądów. Myślę, że tutaj, jak wszyscy siedzimy, nie mam wątpliwości co do tego, że reforma sądownictwa jest potrzebna. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to właśnie spora część sądów w tej chwili staje po stronie kredytobiorców i tak jak tutaj podawałem przykłady chociażby tego sądu w Toruniu, który który stanął po stronie kredytobiorców i rzeczywiście rzetelnie zanalizował tę umowę, tę umowę pseudofrankową. I jest no naprawdę gro bardzo rzetelnych sędziów, którzy rzeczywiście pochylają się nad sprawami i nie patrzą na to, czy po drugiej stronie jest zwykła osoba, czy jest jakaś wielka korporacja i potrafią się takiej wielkiej korporacji przeciwstawić, chociażby ta miała najdroższych prawników i składała najobszerniejsze pisma procesowe. Więc ja jestem zbudowany postawą części sądów. No są też wyroki, z którymi się mocno nie zgadzam. Natomiast jakby byłbym daleki od tego, żeby tutaj jakby całe środowisko sędziowskie i sądowe odżegnywać tutaj od, może za mocne słowo, ale jakby żeby winić to środowisko i oceniać jednoznacznie negatywnie.
Dziękujemy. Bardzo proszę. Halo?
Halo, witam.
Prosimy, jesteśmy na antenie już. Proszę się przedstawić i słuchamy.
Ale ja się dzwoniłem do rozmów na temat franków.
Tak.
Halo?
Tak się złożyło.
A, super. Ja mam takie spostrzeżenie do ostatniej wypowiedzi.
A pana imię możemy poznać jeszcze?
Łukasz.
Dziękuję, proszę bardzo, słuchamy. Proszę kontynuować, panie Łukaszu.
Halo, witam.
Prosimy.
Łukasz z tej strony, z Warszawy dzwonię. Ja chciałem nawiązać do tej rozmowy, którą słyszeliśmy przed chwilą. Pan mówił, że nie ma edukacji. Niestety to nie jest prawda, bo edukacja jest i Fundacja Banku Millennium prowadzi edukację banksterską od podstawówkach i w przedszkolach już chyba nawet. Także no nie jest to tak do końca, bo banki jednak wciskają ludziom wiedzę, której nie powinni mieć tak naprawdę i mówią im nieprawdę na ten temat. A poza tym następną sprawą jest działanie naszego rządu w postaci prezesa Morawieckiego, który wprowadza do Polski najbardziej toksyczne banki na świecie, które stworzyły kryzys w 2008 roku, czyli JP Morgana i Goldman Sachs. I to jest niedopuszczalne moim zdaniem. Jeszcze się tym chwali naokoło.
To wszystko, panie Łukaszu?
No, myślę, że no, można by wiele na ten temat rozmawiać, ale no, chciałbym też udostępnić innym ludziom
Dobrze.
Możliwość zabrania głosu w tej
Dobrze.
Sprawie.
Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy. Oddajemy głos gościom.
Cóż, w poprzedniej wypowiedzi nawiązałem do tego, iż ta edukacja faktycznie czasem jest wręcz fałszywa i my chcielibyśmy, żeby ten program kształcenia o współczesnej bankowości wyglądał realnie. Przykładem jest ciągłe podawanie dla całego społeczeństwa, nie tylko w szkołach, iż banki pożyczają środki zebrane od innych klientów. No nie jest tak, że Kowalski wpłaca do banku 100 tysięcy, a Nowak dopiero z tych 100 tysięcy może tą kwotę wypłacić. To jest jedno wielkie oszustwo, no ale powiedzmy dzisiaj mamy trochę inne problemy i oddajmy głos innym słuchaczom, niech oni zadają pytania o swoich problemach.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Ja do audycji.
Tak, słuchamy już cały czas.
Dobrze.
Można mówić, tylko trzeba radio przyciszyć, dobrze?
Dobrze. Halo?
Tak, proszę się przedstawić i słuchamy pani wypowiedzi.
Moje imię Danuta, ja dzwonię z Wielkopolski. Ja jestem właśnie w temacie, już prawie 10 lat z mężem. Wzięliśmy kredyt hipoteczny. Frank wtedy wynosił 2,20. I właśnie odnośnie tego upominania, tego, no teraz 4 ponad złoty. My jesteśmy na straconej pozycji. Starym samochodem człowiek jeździ 36 lat po ślubie i wszystko bank bierze. I nas nie poinformowano w ogóle, że zmiana kursu właśnie nie będzie. tylko że będziemy płacić po 2,20, no i czy są jakieś szanse, żeby te pieniążki, no zadośćuczynienie, no bo przecież ja mam wnusie, mam wnuka i córka wynajmuje mieszkanie, no Boże kochany. Chciałam porady właśnie specjalistów.
Dziękujemy Pani Danuto, pozdrawiamy i no słuchamy naszych gości. Właśnie takie pytanie też z mojej strony może, czy na straconej pozycji jest taki człowiek?
Oczywiście nie i my walczymy o to właśnie po to, żebyście Państwo swoich środków finansowych nie wydatkowali tylko na raty, które są zawyżone przez bank, tylko właśnie po to, żebyście mogli przeznaczyć na swoje potrzeby, swoje rodziny, swoje wnuki, swoje dzieci. I na szczęście, tak jak już pan mecenas wspomniał, polskie sądy powoli uczą się tego tematu i jest coraz więcej tych wyroków, które właśnie mówią, iż jeżeli pani uzyskała ten kredyt po kursie, który wynosi 2,20, to prawdopodobnie to nie jest kredyt, jak pani myśli, frankowy, tylko to jest kredyt złotówkowy, który pani stale powinna spłacać po tym kursie, czyli prawdopodobnie pani rata jest mocno zawyżona, to jest czasem i połowa tej raty, którą pani płaci. Także jeżeli panią w jakikolwiek sposób ściga bank, no to my oczywiście możemy jakąś panią wesprzeć, tylko potrzebujemy po prostu kompletu dokumentacji, łącznie z tymi wezwaniami, które bank do państwa wysyła. Po prostu prosimy o kontakt i przesłanie dokumentów.
To ja też spróbuję się odnieść tutaj do pytania pani Danuty i jak najbardziej tutaj zgadzam się z panem Arkadiuszem, że nie jest pani na straconej pozycji. Jak najbardziej zachęcamy panią do tego, żeby przesłać komplet dokumentów tutaj Stowarzyszeniu STOP, Bankowemu Bezprawiu. Kontakt na pewno można znaleźć w internecie, czy też jeśli byłby z tym problem, to proszę kogoś poprosić, żeby w internecie tego kontaktu poszukał. I w takiej sytuacji ja również jestem gotów do tego, żeby przeanalizować te dokumenty, aktualną sytuację i panią wspomóc. Też chciałem powiedzieć, że jeśli jest taka sytuacja, że kogoś nie stać na to, żeby wynająć prawnika, zawsze jest możliwość, żeby wystąpić do sądu, ustanowienie pełnomocnika z urzędu i dopiero potem wnieść pozew. I w takim przypadku taki pełnomocnik ma obowiązek działać na korzyść swojego klienta. Więc można też wystąpić o zwolnienie od kosztów sądowych, czyli nie uiszczać opłaty sądowej. No, możliwości jest naprawdę dużo, tylko trzeba zacząć działać i zacząć walczyć, tak jak tutaj mówili przedmówcy o swoje prawa.
No jeszcze warto również nie zaniechać tej drogi naciskania na posła, którego pani wybierała ze swoim okręgu. Też należy mu informować go o tym problemie. Należy naciskać po prostu na rozwiązanie systemowe, bo my nie możemy zrzucić całej odpowiedzialności teraz na sądy, że sądy za nas te setki tysięcy spraw rozwiążą, bo po prostu my zapchamy te sądy tymi sprawami. Trzeba wymagać od posłów, żeby wywiązali się z tego, do czego zostali zobowiązani, czyli do rozwiązania systemowego.
Dziękuję bardzo, prosimy. Radio Maryja, halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Dzwoni Paweł z Irlandii. I ja mam takie pytanie. Właśnie chodzi mi o taką poradę, gdyż chcielibyśmy wrócić do Polski za parę lat i oczywiście potrzebujemy jakiegoś lokum. Chcielibyśmy wybudować dom lub zakupić mieszkanie. Ja się tak wstępnie orientowałem, jaka jest sytuacja w Polsce. No to banki w Polsce powiedziały, że możemy wziąć jedynie kredyt walutowy, właśnie w takiej walucie, jakiej zarabiamy, czyli w euro. Tylko że o to chodzi, że jakbyśmy wzięli nawet na dzień dzisiejszy kredyt w euro, co się stanie z tym właśnie w przyszłości, prawda? Bo jak my wrócimy za parę lat, powiedzmy, nie wiem, może 3, może 5, no to co później będzie? Czy też to będzie podobna sytuacja jak z tymi właśnie walutami frankowymi?
Dziękujemy i oddajemy głos naszym gościom.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Trudno przewidzieć, jaka będzie sytuacja. To znaczy nie możemy tutaj panu obiecać ani, że ten kurs wzrośnie, ani, że on spadnie. Nie wiem, jakie są procedury też bankowe, czy też na pewno jeżeli państwo wracacie tutaj do kraju i planujecie w przyszłości zarabiać w złotych, to oczywiście należałoby ten kredyt wziąć w złotych. Natomiast czy bank państwu takiego kredytu udzieli, no to my tego niestety nie możemy powiedzieć.
Ja ze swojego doświadczenia chciałbym poradzić, bo spłacam kredyt od 2007 roku i to, z czym mamy do czynienia w Polsce, czyli z bankowym bezprawiem, no pokazuje, że ten rynek finansowy, bankowy w Polsce nie jest bezpieczny. To jest jak dziki zachód. Także jeżeli jest tylko taka możliwość, to ja osobiście zachęcam do finansowania swoich potrzeb mieszkaniowych przede wszystkim z oszczędności, jeżeli jest tylko taka możliwość. Natomiast branie kredytu w Polsce to jest no jak mina przeciwczołgowa i naprawdę jest to bardzo niebezpieczne. Także tyle z mojej strony.
Ja bym tylko dopowiedział, że tu niestety spotkaliśmy się z kolejną rekomendacją, która weszła w 2014 roku, czyli wtedy, kiedy to już udzielanie tych kredytów tak zwanych walutowych stało się niezbyt korzystne dla banków. To się stało oczywiście wtedy, kiedy kurs już był na tyle wysoki, iż nagle organy nadzoru były na tyle stanowcze, iż żeby tych kredytów zakazać i w tej chwili faktycznie, jeżeli pan zarabia w euro, to tylko pan może otrzymać w Polsce kredyt w euro. Musi pan zarabiać większość danej kwoty w danej walucie i tylko ta waluta panu przysługuje, co no jest kolejnym dowodem na to, iż organy nadzoru kompletnie są oderwane od rzeczywistości, gdyż zaczęły chronić nas rynek wtedy, kiedy to już się przestało opłacać bankom, czyli zamiast chronić w 2005 roku, to zaczęły to robić 9 lat później.
Ja tutaj widzę takie jedno rozwiązanie, bo jeżeli państwo przyjadą do Polski, to oczywiście pewnie tutaj będzie jakaś potrzebna praca na miejscu w Polsce, więc te zarobki też będą w Polsce i jeżeli wtedy będzie się pan ubiegał o kredyt, to z pewnością będzie tylko i wyłącznie w złotówkach.
Ja muszę jeszcze powiem tylko słowo. Tak właśnie zauważam pewną taką ironię, której też nawiązał pan Arkadiusz, to znaczy taką, że wtedy, kiedy ludzie brali kredyty właśnie te indeksowane czy denominowane, to jakby nikt wtedy banki nie mówiły, że mogą te kredyty wziąć jedynie w tej walucie, w której zarabiają. W sensie, że ta waluta obca to jest coś właśnie niebezpiecznego, natomiast w tej chwili pan tu otrzymuje taki komunikat, że może pan wziąć ten kredyt jedynie w walucie, w której pan zarabia. Więc no jest to tak jak mówię, pewna ironia i wyraźna właśnie zmiana stanowiska banków.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Hubert z okolic Warszawy.
Witam i słuchamy już, panie Hubercie.
Chciałbym nawiązać tutaj do wypowiedzi poprzedniczki. Zapomniałem imienia w tej chwili, która się dziwiła, dlaczego ludzie owego czasu brali kredyty we frankach. Troszkę mi to przypomina sytuację, troszkę może z innej kwestii. Przypomnę sytuację zarządów PO, kiedy to wypłynęły niekorzystne dla ówczesnego rządu podsłuchy. Też wtedy próbowano tak zorganizować sytuację prawną, żeby uniemożliwiała wykorzystywanie podsłuchów w sposób nielegalny nagrywanych, tak? No to z takim podejściem jest tutaj troszkę analogicznie, że w zasadzie nieważne na jakich zasadach te banki kredytów udzielały i tutaj jest tak jakby uwaga odsunięta od stanu prawnego, tylko jest uwaga skupiona na jakby nieuwadze czy jakimś braku zrozumienia tematu. Przesunięty akcent jest z kolei na kredytobiorcę. Wydaje mi się, że system bankowy w Polsce inwestuje znaczne środki na właśnie stworzenie takiej sytuacji PR-owej w mainstreamowych mediach, które no właśnie są konsekwencją takich, a nie innych poglądów ludzi. Właśnie no, generalnie one stwarzają takie środowisko, żeby ludzie właśnie wyciągali takie wnioski i generalnie banki wykorzystują no, tutaj starą technikę, dzieli i rządź się, czyli generalnie nasyłają w zasadzie część opinii publicznej na czy no wręcz szczują w zasadzie jednych ludzi na drugich tylko po to, żeby właśnie system bankowy oprócz tutaj własnego lobbingu mógł też na polityków wpływać przez opinię publiczną tak, aby w zasadzie finał tych spraw dla frankowiczów był niekorzystny. Także wydaje mi się, że po prostu powinniśmy się skupiać na tym, na sytuacji prawnej, a nie tutaj obarczyć, że tak powiem, tą typowo najsłabszą stronę tych umów w postaci kredytobiorców, bo w zasadzie urząd państwowy, tak ogólnie nazwę, też powinien brać na siebie jakąś tam odpowiedzialność, bo w zasadzie te wszystkie urzędy, które regulują ten rynek, jak widać dzisiaj, nie dopuściły do obrotu te instrumenty finansowe, a dzisiaj w zasadzie no, ustami prezesa Kaczyńskiego jesteśmy przekierowywani do sądów, a z kolei no, te sądy wiemy, jakie są. Także jest to też pewien paradoks, tak? Że jesteśmy kierowani do sądów, które no w zasadzie no są jakie są i jest to też oddzielne państwo w państwie. Także wydaje mi się, że powinniśmy na tą sprawę troszkę patrzeć inaczej. No z mojej strony to wszystko, może nie będę blokował anteny.
Dziękujemy.
Gwoli komentarza. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy i pozwolimy odnieść się gościom naszym.
Cóż, w mojej ocenie jest to taka analogia, że nie możemy patrzeć, czy ważniejsze jest, kto nagrywał, tylko co jest nagrywane, a w tej sytuacji to chodzi o to, nie możemy patrzeć, kto podpisywał umowy, bo podpisywały po pierwsze dwie strony, nie tylko klient, ale również bank. Po drugie, dlaczego banki, które stać jest na to, żeby przygotować zgodne z prawem umowy, zgodnie z raportem Naczelnej Izby Kontroli, mają aż w 90% umów kredytowych tak zwane klauzule nieuczciwe, czyli z natury zakładają od razu podpisywanie nieuczciwej umowy w 9 na 10 umowach. No i myślę, że faktycznie tu jest takie odwracanie kota ogonem, bo mówi się o pomocy dla jednych kredytobiorców czy drugich, nastawiając ich przeciwko sobie, a tymczasem się milczy o tym, iż to banki otrzymują w tej chwili pomoc budżetu państwa, mają przepisy, które im pozwalały przez wiele lat działać na zupełnie innych zasadach niż inne firmy, tak zwane, tutaj właśnie chodzi o bankowy tytuł egzekucyjny, który był niezgodny z konstytucją i mają wiele takich przewag, które pozwalają im niestety prowadzić do tego, iż mamy tak wielu poszkodowanych przez banki.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Można się włączyć do
rozmowy? Tak, oczywiście. Jesteśmy już na antenie, słuchamy.
Dziękuję. Mówi Ewa z Niemiec. Ja przysłuchuję się tej rozmowie i się zastanawiam, czy Polska jest nadal państwem teoretycznym, bo przecież jest rząd i są ministrowie odpowiedzialni za to banksterstwo, które w Polsce panuje. Ja nie rozumiem, dlaczego pokrzywdzeni ludzie muszą sami brać na swoje barki wszystkie ciężary, a państwo społecznie jeszcze się w to włączać. Natomiast nie wiem, co robi minister finansów i jak dba o to, żeby nawet nie powtarzały się nowe te sprawy. Okazuje się, że w Polsce rządzą banki, a nie minister i premier rządu naszego. Czy ja to dobrze wyobrażam sobie sytuację w Polsce?
Dziękujemy pani Ewo.
Dziękuję.
Prosimy naszych gości.
Proszę państwa, my wiemy, że tych afer w Polsce niestety przez 20 parę lat narosło bardzo dużo. Wiemy też, że społeczeństwo musi być bardziej aktywne i dlatego my jesteśmy tak aktywni, uświadamiamy polityków, że muszą się również zająć tą sprawą, bo sprawa Amber Gold jest sprawą bardzo ważną, sprawa tak zwanej afery reprywacyjnej również, ale tutaj mamy aferę kilkukrotnie większą i ją przede wszystkim trzeba zatrzymać. Tak jak w przypadku afery z wyłudzaniem podatku VAT, udało się już zatrzymać wyłudzanie tego podatku na przyszłość, i może w tej chwili organy ścigania zajmują się tym, kto pozwolił na taką aferę w przeszłości, ale to w przypadku tej afery mamy taką sytuację, iż dalej trwa ten rozbój, czyli dalej miliardy wyciekają z polskich rodzin do i tak już bardzo bogatych bankierów, także my apelujemy jeszcze raz do polskiego rządu, do polskich parlamentarzystów, żebyście po pierwsze poparli wniosek o komisję śledczą, żebyście wskazali, którzy konkretni urzędnicy z imienia i nazwiska są odpowiedzialni, a przypomnę, że jednym z nich jest pan Andrzej Jakubiak, był przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, był współpracownik panny Hanny Gronkiewicz-Waltz i także zatrzymajcie na już ten proceder, żeby nie powiększała się ta pula 150 tysięcy rodzin, które już zostały pozbawione majątku i tu jest propozycja wstrzymania licytacji do czasu rozwiązania systemowego tego problemu.
Ja bym tu chciał jeszcze nawiązać krótko do wypowiedzi pana, który dzwonił przed panią, który bardzo słusznie zauważył, że mamy do czynienia w przestrzeni publicznej, w społeczeństwie, do próby właśnie nasłania, napuszczenia jednej części społeczeństwa na drugą, czyli osoby, które brały kredyty w złotówkach i osoby, które brały kredyty w złotówkach, a które się nazywają kredytami pseudowalutowymi. I tutaj słusznie też pan zauważył, że na to potrzebne są pieniądze. Ktoś musi za to płacić, żeby odpowiednie firmy public relations pracowały nad takim obrazem społeczeństwa. Natomiast tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, tak? I widać, że banki na tym korzystają, tak? Tam, gdzie my się bijemy.
Ten aparat lichwiarski jest coraz bardziej dla Polaków opresyjny i nie tylko my to czujemy. Myślę, że to odczuwa coraz większe grono społeczeństwa. Natomiast ta informacja jakoś nie przebija się do naszych przedstawicieli, do posłów. Myślę, że powinniśmy ich o tym informować, żeby oni po prostu dowiedzieli się, co jest rzeczywiście największym problemem w tej chwili Polaków. Bo co z tego, że za 500+ urodzi się kilka tysięcy więcej Polaków, jak w tym czasie z powodu tej opresyjności tego systemu lichwiarskiego tyle samo albo i więcej wyemigruje, bo Polacy nie będą w stanie wytrzymać w tak dusznym kraju, tak bardzo gnębionym lichwą.
Proszę bardzo, halo? Halo?
Ja na audycji.
Jesteśmy już na antenie.
Halo, już można?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam.
Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć taką rzecz, po prostu, a mianowicie z głodowej renty po prostu nie było mnie stać na kupno tam pewnej rzeczy i musiałam wziąć kredyt w skoku. Wzięłam w skoku kredyt 1000 zł, to może już 4 albo 5 lat temu, a musiałam spłacić prawie ponad 3000. A dlaczego? Ponieważ w ulotce było pisane, że po prostu odsetki będą wynosiły 5%. Okazało się, że po podpisaniu umowy, kiedy przyszłam do domu, zaczęłam czytać ten drobny druk, okazało się, że tam masz 22% odsetek. Oszustwo na każdym kroku. Co jeszcze, walior banku? Miałam głodową rentę. Proszę sobie wyobrazić, że mnie okradli na 50 zł. Zrezygnowałam z walior banku, bo nie mogłam nic nie wyegzekwować i po prostu przyszłam do bank poczta. Co jeszcze? Chciałabym powiedzieć taką rzecz, że po prostu ludzie na głodowych rentach, którzy pobrali, po prostu przecież to nie bogaci ludzie biorą kredyty w banku, tylko biedni, prawda? Na głodowych rentach żyją, po prostu nie stać ich na nic. Pani minister Rafalska obiecała 500 zł plus w grudniu dla wszystkich najniżej uposażonych rencistów. Jak okazało się, w tej chwili wszystko ucichło. Nie rozumiem tego, dlaczego po prostu rząd nie zwaloryzuje rent i emerytur w odpowiedni sposób, żeby ludzie nie musieli się zapożyczać i po prostu głodować w nędzy i biedzieć. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani Bogusiu.
Tak, to może ja spróbuję się odnieść do tej pani umowy w skoku. Rzeczywiście jest tak, że taki zwykły konsument, który idzie do instytucji, która powinna być instytucją zaufania publicznego, spodziewa się tego, że informacje, które gdzieś tam uzyskuje, czy to z reklamy, czy to ustnie od jakiegoś konsultanta, przedstawiciela, że będą to informacje zgodne z prawem, i przychodzi do takiej instytucji, tam otrzymuje plik kartek, nie jest w stanie tego wszystkiego przeanalizować, no i zawiera taką umowę. No i jakby no jest to dość szeroki problem i no uważam, że instytucje państwa powinny tutaj działać w ten sposób, żeby w sposób bezwzględny karać takie instytucje, które wprowadzają do umów klauzule niedozwolone, które informują konsumentów w sposób wadliwy, w sposób, można powiedzieć, oszukańczy. Jest tutaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który się tym zajmuje i no liczę na to, że jak zarówno ten urząd, jak i inne urzędy nadal będą tutaj egzekwować prawo i stawać po stronie konsumentów, no ale droga jeszcze jest długa do tego, żeby przychodząc do takiej instytucji, no być przekonanym, że będzie się potraktowanym zgodnie z prawem i niestety, no w tej chwili trzeba mieć oczy szeroko otwarte. No, zachęcam do tego, żeby czytać zawsze takie umowy przed podpisaniem, żeby też prosić o to, żeby wzór takiej umowy został nam doręczony przed jej zawarciem. I dopiero po zapoznaniu się z tą umową dopiero taką umowę zawierać.
Może zobrazuję to. 100 lat temu, jeżeli ktoś wchodził do banku w kominiarce, to oczywiście wiadomo było, że chodzi o napad. W tej chwili role się odwróciły. Ten pan w kominiarce siedzi za biurkiem, rewolwer zamienił na długopis i tym długopisem zamierza oszukać te osoby, które wchodzą do tego banku jako klienci. I to też czasem nie jest wina tych osób, bo na nich też się wywiera bardzo często ogromną presję, iż muszą sprzedawać różnego typu produkty, które czasem są niebezpieczne dla klientów, ale wchodząc do tego banku, proszę mieć taki mały obraz, który może da Państwu taką ostrożność i trochę spowolni Państwa działanie w tym oddziale i na spokojnie przeczytacie tę umowę. Tam siedzi osoba z kominiarką, która za 3 lata, jak Państwo będziecie mieli problemy z tym kredytem, jej prawdopodobnie już tam nie będzie, a Państwo dalej będziecie spłacać ten kredyt.
Ja bym chciał jeszcze dodać taką informację, którą usłyszałem. Pewien z prawników z taką lekką dozą ironii stwierdził: to państwo idą do banku bez prawnika?
Jeszcze te dwa przypadki, które pani opisała, to nie są jedyne. To niestety to jest nagminne w przypadku polskich instytucji finansowych, że one starają się tego klienta na każdym kroku, no powiedzmy szczerze, no oszukać. No, podają na przykład jakieś oprocentowanie, gdzieś tam jest drobnym druczkiem coś więcej dopisane, a najwięcej takich niejasności jest w kwestii prowizji, które tak naprawdę, tam tak naprawdę trzeba szukać tych kosztów kredytu. Pan Sawicki, którego Norbert tutaj już wcześniej przywoływał, taki pan, który współpracuje ze stowarzyszeniem, pisał swego czasu, naprawdę spory czas życia swojego spędził na tym, żeby tego typu przypadki zgłaszać właśnie do UOKiK-u, co tutaj pan zwrócił na to uwagę, żeby tak robić. No i on niestety odbijał się od ściany. Dla naszych urzędów to w ogóle nie jest problem. I celem naszego stowarzyszenia, jak już uda nam się, mam nadzieję, że się kiedyś uda z pomocą Bożą, załatwić ten problem pseudofrankowy, to jest w taki sposób ten nasz rynek wyregulować, żeby klient, który idzie do banku, czy do SKOK-u, czy do jakiejś instytucji pożyczkowej, dowiadywał się tylko jedynych dwóch parametrów. Jaka kwota kredytu i na jaki procent? Żeby tam nie było żadnych ukrytych gdzieś prowizji, żeby on po prostu wiedział z góry, ile tego będzie kosztować. Chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nasze prawo było przejrzyste.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo? Szczęść Boże. Tak, tylko radio wyłączamy, dobrze?
Już wyłączone jest.
To słuchamy pana.
Szczęść Boże, Andrzej się kłania z Rybnika. Witam wszystkich. Ja chciałem spytać, na jaką kwotę jest szacowane pokrzywdzone osoby, ile straciły na tym, bo w Amber Gold było 800 milionów chyba, jeśli nie, miliardów zdaje się. A u państwa jaka to jest kwota, to jedna kwestia. Druga, no tak, nie wiem, czy to można powiedzieć, że to by było takie pewnego rodzaju pocieszenie, że w jeszcze gorszej sytuacji bywają ludzie niż państwo, bo na przykład ja nie podpisywałem żadnej umowy, żadnych pieniędzy nie dostałem i nagle się okazało, że poprzez przestępców jakieś muszę płacić haracz potężny, jeden, drugi, trzeci. No to jest związane z bezprawnym wyrzuceniem ludzi z byłych mieszkań zakładowych. Na podstawie kłamstwa, manipulacji i tak dalej, to około 100 jest takich różnych chwytów mają. To jest z czasów jeszcze komunistycznych, odległych bardzo. A poza tym następna taka kwestia, była mowa o adwokatach z urzędu. Ja, no niestety, ponieważ ponad 35 lat się bronię przed totalitaryzmem komunistycznym, różnymi hienami, sępami, czyli podobnie trochę, no i z niewielkimi tam przerwami, to miałem do czynienia z tymi adwokatami z urzędu. No i tu się potwierdza to, co mówił niejednokrotnie ojciec dyrektor, że według Mickiewicza, że niczym niczym Sybier, niczym knuty, gdy w narodzie dług zatruty. To się właśnie potwierdziło między innymi w aferze reprywatyzacyjnej, gdy jeden z wyrzuconych, eksmitowanych ludzi, mężczyzna, mówił, że boi się iść do adwokatów, bo nie wie, czy ten adwokat nie jest właśnie w tej bandzie, w tej mafii, która ich tam po prostu nęka i prześladuje. No ja też jestem w takiej właśnie sytuacji, byłem, że no byłem teraz u nie, no jakiś tam niedawno u paru adwokatów, no ale ja nie wiem, z kim ja mam do czynienia, czy oni się, po której on jest stronie. No i tu jest właśnie to zatrucie i państwo nic z tym nie robi, państwo polskie. Nie czyści tego środowiska adwokackiego. I to dotyczy głównie tych z urzędu adwokatów, ale nie tylko i tych z wyboru, bo oni się tam pod stołem dogadają. No i tu w oczy ładnie mówi, a potem różne fakty świadczą, że to no, było inaczej. A poza tym jeszcze jedna taka kwestia, któryś z panów powiedział, że to jest dziki zachód. To bardzo delikatnie określił. Ja tu powiem, że to jest dżungla. To jest prawa dżungli są, a nie tam prawa człowieka, czy jakaś konstytucja. To bezpieczeństwa żadnego nie ma. Ludzie są wyrzucani tak jak jakieś śmieci, jak muchy, jak nie wiem, no zwierzęta są lepiej traktowani. Tu się mówi o jakimś bezpieczeństwie. W moim przypadku żadnego nie ma bezpieczeństwa, żadnej pomocy, nic. To jest po prostu, a jeszcze kwestia tych samobójstw, to też jest przerażające. Przecież można coś z tym zrobić. Ten rząd próbuje coś, przynajmniej jakiś tam spot ogłasza, ale moim skromnym zdaniem to można w lepszy sposób rozwiązać, bo na przykład gdyby powołać zespół parlamentarny do spraw samobójstw, który by przeanalizował, z jakich powodów ci ludzie popełniają te samobójstwa, czy z powodu ZUS-u, czy z powodu kredytów, No można tu dużo wątków z tym związanych poruszyć.
Panie Andrzeju, ja pozwolę sobie przerwać, bo mamy mało czasu do końca i też, żeby nasi goście się odnieśli do tego, co już padło, bo bardzo dużo tych kwestii pan Andrzej poruszył, oczywiście ważnych, istotnych, ale no nie mamy czasu, żeby teraz o wszystkim porozmawiać, wszystkie problemy rozwiązać, natomiast do tego, co już padło, proszę bardzo, naszych gości.
Chciałem się odnieść do tej pierwszej kwestii, czyli do strat, które tutaj szacujemy jako straty, które odnosi całe społeczeństwo. Znaczy na te straty składa się wiele czynników, począwszy od tego, że ludzie, którzy są pozbawieni swojego majątku, są również jak gdyby utraceni dla gospodarki, bo przestają w pewnym momencie płacić składki, przestają płacić podatki. Ich raty zamiast trafiać do gospodarki trafiają, czyli ich pieniądze zamiast trafiać do gospodarki w postaci nabywania produktów, czy książek, jedzenia, czegokolwiek, zamiast tego są przeznaczane na zawyżone bezprawnie raty. Na to się również składa utrata zdrowia, również rozpady rodzin, które również są kosztowne społecznie. I te straty wszystkie wyliczył Narodowy Instytut Studiów Strategicznych na 22 miliardy złotych rocznie. Gdyby to liczyć od 2010 roku, kiedy ten problem się zaczął nasilać, no to już mamy na ten moment jakieś chyba 170 tysięcy.
Miliardów.
170 miliardów złotych, które już tych strat polskie społeczeństwo już doświadczyło, a ten licznik cały czas bije. My cały czas mamy ten problem nierozwiązany i w dodatku na nasz parlament, nasi posłowie, których my wybrali, tego problemu cały czas nie dostrzega.
A woli zajmować się aferą Amber Gold szacowaną na 800 milionów złotych?
Ja bym może dopowiedział, że tak jakby cały schemat tego oszustwa jest ciągle ten sam, iż bardzo wąska grupa społeczeństwa, czasem również ze wsparciem faktycznie środowiska sędziowego, czy czasem adwokackiego, może faktycznie wykorzystywać pewnego luki w prawie, bądź czasem też bierność osób, wobec których podejmują pewne działania. I ten schemat się powtarza cały czas, tylko że tutaj tym punktem łącznikowym jest jedno. Brak reakcji organów państwa polskiego. I to jest ta bolączka, która jest główna, bo zawsze będą osoby chciwe, ale dopóki istnieją urzędy, które przestrzegają przed tym i bronią słabszych przed takimi działaniami, to takie państwo jest zdrowe. A jeżeli polskie urzędy, które mają wpisane w swoich obowiązkach, nie wykonują swoich zadań, to tacy urzędnicy powinni być traktowani tak jak w okresie II Rzeczypospolitej. Odniosę się jeszcze do kwestii adwokatów z urzędu, bo my jako stowarzyszenie zaczynaliśmy tak naprawdę chyba jako jedni z pierwszych walkę z sektorem bankowym na drodze sądowej. Na początku faktycznie trudno było o tą wiedzę. Tych prawników było kilku. Wspólnie razem dochodziliśmy do pewnych informacji. Wspieraliśmy je naprawdę po całej Europie i nie tylko. Pomagały nam osoby również ze Stanów, z Australii, po to, żeby naświetlić ten problem pod kątem ekonomicznym, jak i prawnym. Teraz na szczęście te kolejne wyroki sądowe powodują, iż tych kancelarii prawnych i radców prawnych obsługujących te sprawy dobrze merytorycznie jest coraz więcej i jeżeli państwo macie taki problem, a chcecie wystąpić o radcę prawnego bądź pełnomocnika, który będzie się znał na takiej sprawie, to my na naszej stronie mamy wykaz takich kancelarii, które my uznajemy, iż pod kątem merytorycznym znają ten temat. My nie polecamy żadnego, dlatego że nie mamy z tym związanego żadnego wynagrodzenia. My tylko staramy się, żeby osoby, które już były raz poszkodowane, nie były poszkodowane po raz drugi poprzez udzielenie niefachowej pomocy prawnej, to znaczy takiej niepełnej. I no, my tutaj staramy się współpracować z tymi osobami, które poświęciły dużo czasu, żeby poznać te umowy. Tak jak pan Przemysław mówił, przeczytał 50 umów i wiele innych prawników naprawdę musiało najpierw przeczytać i przeanalizować ileś dziesiątek umów bankowych, po to, żeby się zapoznać z danym tematem. I tu zgadzam się, że tak, prawnik, który jest adwokatem z urzędu i widzi umowę bankową po raz pierwszy, może być osobą nieodpowiednią do udzielenia pomocy. Dlatego zachęcamy chociażby do spojrzenia na tą listę, która jest na naszej stronie, bo naszym zdaniem te osoby pod kątem merytorycznym na pewno wiedzą, no ale my oczywiście tutaj żadnej nie polecamy.
Ja może też spróbuję krótko się odnieść do wypowiedzi pana Andrzeja. Znaczy, tak jak tutaj mówił mój przedmówca, w takim wniosku o pełnomocnika z urzędu rzeczywiście można wskazać osobę, która ma się zajmować tą sprawą. No najlepiej, żeby to była osoba, która prowadzi kancelarię gdzieś w okolicach, w tym samym mieście, gdzie odbywa się sprawa. Tutaj też oczywiście nikogo nie polecam, ale na pewno można się samemu zorientować. Odnośnie tej odpowiedzialności dyscyplinarnej, no rzeczywiście, no jest to potrzebne, żeby takie osoby, które czy działają w jakiś sposób nieuczciwy, są pełnomocnikami, czy to adwokatami, czy to radcami, żeby rzeczywiście były karane za działania, które są nieetyczne. I ja tutaj, że tak powiem, mogę mówić tylko za siebie i jakby no życzę tutaj panu, żeby trafiał na takich pełnomocników, którzy są i rzetelni i postępują etycznie. Może tak powiem jeszcze krótko a propos tych spraw z urzędu. To też jest pewna bolączka, którą zauważyłem, która polega na tym, że często takiemu pełnomocnikowi, który prowadzi sprawę z urzędu, bardziej opłaca się taką sprawę przegrać, bo wtedy dostaje wynagrodzenie od państwa, niż ją wygrać, bo wtedy otrzymuje wynagrodzenie od przegrywającej strony, która ta przegrywająca strona no czasami nie jest w stanie zapłacić albo się z tym ociąga, więc no myślę, że tu też jest taki postulat w stronę rządzących, żeby się też nad tym pojawić, a to jest oczywiście pochylić, to jest oczywiście też temat na inną audycję pewnie.
Jeszcze chciałam parę słów powiedzieć na temat samobójstw i tego, co pan tutaj podniósł. Wydaje mi się, że rzeczywiście te sytuacje utraty dachu nad głową to są sytuacje ekstremalne. W przypadku na przykład pogorzelców państwo uruchamia pomoc psychologiczną dla tych osób. W naszym przypadku nic takiego nie ma miejsca. I rzeczywiście zaczynam się zastanawiać, co należałoby zrobić i co uruchomić, żeby zapobiec po prostu tym samobójstwom. I zaczynam się zastanawiać, czy rola Kościoła tutaj nie powinna być większa. Wysłaliśmy jako nasze Jerycho 3 listy do biskupów diecezjalnych. Więc biskupi diecezjalni znają tą sytuację z pierwszej ręki, czyli od nas. I czasami myślę sobie, że taka tendencja do szukania pomocy u specjalistów to nie jest ta droga. Być może należałoby pomyśleć o uruchomieniu jakiejś pomocy wzajemnej. Czyli jeżeli rzeczywiście ktoś jest... Ja wiem, że w takiej sytuacji, kiedy ktoś jest zaszczuty, nie ma nawet odwagi pójść i poprosić o pomoc, ale gdyby spróbować zrobić tak, że w takiej ekstremalnej sytuacji dana osoba, myślę tu głównie o mężczyznach, zdecydowałaby się pójść do swojego pasterza i jednocześnie poinformować nasze Jerycho, że wtedy i wtedy wybiera się właśnie do swojego biskupa. I nie da się przekierować ani do Caritasu, ani do pomocy społecznej. Być może biskup mógłby jakby pomyśleć, gdzie można by było taką rodzinę umieścić, jeśli chodzi o lokal jakiś zastępczy. Wydaje mi się, że są różne możliwości. To nie jest proste. Ja rozumiem, że to może zburzyć obecnie istniejący święty spokój i ład. Natomiast sytuacja uważam, że jest na tyle poważna, że trzeba byłoby się zastanowić, jak rzeczywiście można by było konkretnie pomóc tym ludziom. Jakby pomysł wziął się stąd, bo kiedyś rozmawiałam z takim księdzem salezjaninem przy okazji zamawiania naszej mszy świętej, który powiedział, że oni mają bardzo duży dom, swój własny, i rzeczywiście zgłosił się do nich człowiek, który utracił w wyniku różnych zdarzeń losowych dach nad głową i otrzymał od nich takie schronienie, więc ja sobie myślę, może rzeczywiście jest to jakaś droga otwartego serca, że można by było zapobiec tym nieszczęściom i może rzeczywiście Kościół mógłby tutaj, myślę, nawet właśnie od strony pasterzy pomóc nam.
Ja chciałbym jeszcze powiedzieć tutaj, oczywiście tak cały czas, przez cały czas programu jesteście Państwo zachęcani do niepoddawania się, do walki o siebie, o swoje rodziny. Ale też mam takie przesłanie dla osób, które są naprawdę w podbrankowej sytuacji, albo u których już sprawy poszły po prostu już za daleko i są po eksmisjach. Naprawdę proszę Państwa, w Polsce mamy takie prawo i to jest kuriozum tego bankowego bezprawia. Nikt w Polsce za długi do więzienia nie idzie. I naprawdę można stracić wszystko, majątek, ale życie znaczy o wiele więcej. I nikt Państwu godności dziecka Bożego nie może przez to zabrać. I naprawdę bez majątku, bez niczego można żyć.
Bardzo dziękuję. 4 minuty zostały do końca naszych rozmów, więc bardzo krótkie słowo podsumowanie. Też poprosiłbym oczywiście naszych gości o to, żeby podać konkretne numery kontaktowe, czy adresy stron internetowych, czy adresy e-mailowe, bo telefony wciąż dzwonią. Widać, że problem jest bardzo istotny dla naszych słuchaczy, tych, którym udaje się dodzwonić i pewnie dla wielu słuchających. Dlatego bardzo bym prosił o to, żeby teraz też w tym słowie podsumowania, które musi być bardzo króciutkie, podać też te kontakty.
Szanowni Państwo, telefony również już się rozdzwoniły w naszym biurze, już dochodzą do nas Państwa informacja, zapytanie. Oczywiście postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć. Naszym głównym celem tak naprawdę jest tego, żeby w Polsce bankowego bezprawia nie było, czyli to, żebyśmy my jako stowarzyszenie nie musieli się zajmować bankowym bezprawiem, a może tylko zwykłą edukacją osób, które wchodzą w życie po to, żeby wiedziały, jak się poruszać w tym świecie bankowym. No ale niestety na dzień dzisiejszy musimy rozpatrywać tysiące spraw, które się w Polsce toczą, niestety z naginaniem prawa. Więc zachęcamy Państwa do kontaktu przez naszą stronę internetową, gdzie jest szereg informacji również o spotkaniach, które toczą się zarówno w Krakowie, w Poznaniu, czy można przyjść do naszego biura w Warszawie. Najchętniej oczywiście, jakbyście Państwo od razu dotarli do nas z kompletem dokumentów, gdyż każda analiza Państwa sytuacji wymaga tego, żebyśmy się zapoznali jednak z pełnym obrazem tych dokumentów, gdyż czasem jeden dokument potrafi zmienić całkowicie oblicze Państwa sytuacji, czasem na niekorzyść, czasem na korzyść, więc starając się pomóc Państwa, my oczywiście musimy mieć wgląd do każdej korespondencji, która się toczy z daną instytucją finansową. I teraz podam numery telefonów, numer, który jest do naszego biura i można dzwonić w godzinach 11-19, ale też czekamy na Państwa SMS-y, które oczywiście można wysyłać o innych porach. To jest 510-362-710. Powtórzę jeszcze raz. 510-362-710. Lub poprzez naszą stronę bankowebezprawie.pl, adres e-mailowy biuro@bankowebezprawie.pl.
Jeszcze dodam, że na naszej stronie Bankowe Bezprawie możecie Państwo również znaleźć adres strony, na której znajdziecie Państwo również kontakt do psychologa, jeżeli ktoś rzeczywiście znajduje się w takiej sytuacji, że no, ciężko mu jest i potrzebuje takiego wsparcia, przynajmniej poprzez rozmowę, to proszę się nie krępować. To jest człowiek, który związał się z nami właśnie po audycji tutaj w Radio Maryja i jest dobrze poinformowany o problemie, ma fachową wiedzę psychologiczną i jest w stanie Państwa wspomóc przynajmniej dobrym słowem.
To może jeszcze podam kontakt do siebie, jakby ktoś chciał skorzystać z takiej darmowej analizy. Podaję mój telefon 602 334 274. Powtarzam, 602 334 274 i mój adres e-mail to jest radca.smoczyński bez polskich znaków gmail.com. Powtórzę, radca.smoczyński@gmail.com.
A propos jeszcze tej pomocy społecznej tutaj w Stowarzyszeniu Stobankowemu Bezprawiu, jeszcze jest tutaj dedykowany numer telefonu, podaję kontakt do psychologa 660 480 869. Jeszcze raz, kontakt do psychologa 660 480 869.
Ja chciałam podać kontakt do naszego Jerycha. Kontakt @naszejerycho.pl oraz na stronie są podane dwa telefony. Jeden z nich to jest 601 30 57 90 i prośba o telefony między godziną 19 a 20. Na koniec w takim ostatnim słowie chciałam powiedzieć jeszcze, że żebyśmy nie obarczali się odpowiedzialnością za wszystkie nasze niepowodzenia. Zaufaj Bogu i daj się Jemu poprowadzić, a Bóg nigdy nie zawodzi. Ufność prowokuje Boże działanie w naszym życiu. Ważna jest wiara i cierpliwa wytrwałość. Pamiętam, jak byliśmy u ojców Paulinów, żeby poprosić ich o to, żeby się nami zaopiekowali. I taki starszy ojciec, profesor, z nami rozmawiał i na koniec odwrócił się tylko i powiedział: wytrwajcie.
I dlatego zapraszamy do kontaktu z grupą Nasze Jerycho, też poprzez stronę internetową naszejerycho.pl. Tam jest zakładka kontakt, numery telefonów. No i jest opis tak naprawdę, czym się zajmujemy, za kogo się modlimy.
Tak, bardzo dziękuję. Kończymy tę rozmowę. Tych kontaktów bardzo wiele padło, ale goście w naszym studiu są ze sobą powiązani bardzo mocno, więc jeżeli ktoś jakiś kontakt zapisał, jeden przynajmniej z tych kontaktów, to jeżeli będzie potrzeba przekierowania, na pewno Państwo też przekierują w odpowiednie miejsca. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Też padają pytania. Do mnie SMS-y przychodzą, spytaj o chwilówki i tak dalej. No nie mamy już czasu niestety, ale mamy nadzieję, że w bardzo konkretnych takich też rozmowach będzie do tego okazja. Bardzo dziękuję naszym gościom. Przypomnę, pan Arkadiusz Szcześniak, pan Marek Grzewuski, pan Norbert Naga i pani Agnieszka Kołodziejska i pan Przemysław Smoczyński. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie.
Oczywiście dobrej nocy. Dziękujemy Państwu za uwagę, dziękujemy za te głosy, bo one też pokazują, jak temat jest istotny, kontrowersyjny, mocny, ale też dotykający każdego człowieka. Bardzo dziękuję. No i liczymy na współpracę, na tę pomoc ze strony naszych dzisiejszych gości, ale też tych, którzy decydują o ważnych sprawach w naszej ojczyźnie. Dziękujemy serdecznie. Już za kilka chwil zaproszę też Państwa do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia.